tej strony Patrycja, witam Was w podcaście Nauczyciel Fajny Ziom. Jest to podcast dla ludzi, którzy są młodymi nauczycielami i potrzebują pomocy oraz dla tych, którzy jeszcze nie są pewni, czy chcą być nauczycielami. Ja tutaj chciałabym podzielić się z Wami moim doświadczeniem, chciałabym Wam zaoferować trochę wsparcia i chciałabym, żebyśmy wszyscy nawzajem się wspierali w takiej jakiejś nauczycielskiej, fajnej, ziomkowej grupie. A dzisiaj mam dla Was odcinek na temat plusów bycia nauczycielem. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić, jakie według mnie są plusy bycia nauczycielem. Jakie wartości dało mi to, że jestem nauczycielem, czego się nauczyłam i czego wciąż się uczę, co mi się przydaje i w jaki sposób zapraszam serdecznie. Ha! Dlaczego warto być nauczycielem? I wiem, co pewnie niektórzy laicy myślą. Bo masz wakacje, bo masz ferie, bo masz wszystkie święta wolne, bo masz wszystkie weekendy, bo siedzisz do godziny 12 w szkole, a potem siedzisz plackiem w domu, oglądasz telewizję i gotujesz mężusiowi obiad i opiekujesz się swoimi dziećmi. Albo nie, albo siedzisz w Starbucksie z jakimiś innymi nauczycielkami, pijecie kawę i obgadujecie wszystkich rodziców. Albo jeszcze inaczej, albo pewnie kończy o godzinie 12, bierze 3000 na rękę i jeszcze ma czas sobie dorobić. Guzik, prawda? Guzik, prawda? Przez duże gu. Ja Wam powiem, jak wpisałam sobie w Google, dlaczego warto być nauczycielem, to naprawdę mnóstwo różnych teorii widziałam. Różnych odpowiedzi i żadna z tych odpowiedzi nie dotyczyła kompletnie mnie. I tak sobie pomyślałam, nie, ja to muszę po swojemu powiedzieć. Dlaczego ja uważam, że warto być nauczycielem? A właściwie co to mi dało, bycie nauczycielem? Czego ja się nauczyłam i co to mi sprawiło? Jakie są plusy dla mnie? Także wiecie, pamiętajcie, że to jest o mnie. To się nie musi sprawdzić u was, ale u mnie tak jest. I już, każdy jest inny. Każdy nauczyciel jest inny. Po pierwsze, jeżeli to lubisz, jeżeli to kochasz, no to rób to! Po co masz się od tego odganiać? Tak jak ja się odganiałam. Ja sobie mówiłam, że ja w życiu nie będę nauczycielem, nigdy tego nie zrobię, nie będę miała migren, nie będę się z żadnymi dyrektorami kłócić, nie będę musiała znosić żadnych rozwydrzonych dzieci, bla, 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 bla. Wiecie co? Jeżeli to kochacie, to po prostu to róbcie. A to w jaki sposób to będziecie robić, to już będzie wasza sprawa, czy pójdziecie do szkoły, czy gdzieś indziej, zaraz to jeszcze powiem. Zaraz będzie o tym punkt. To już jest wasza sprawa, ale ja uważam, że jeżeli kochasz to robić i jesteś w tym dobry i ludzie do ciebie wracają, jeżeli ludzie tego ode mnie chcą, bo dzieciom się podobało, bo jest fajnie, albo słyszeli na mój temat dobre opinie, no to w sumie dlaczego ja mam od tego uciekać? Dlaczego dobra fryzjerka ma przestać być fryzjerką? No dobra, są różne sytuacje, różne decyzje, wszystko powinniśmy szanować. Ja też sobie zrobiłam przerwę i to mi dało po prostu takiego kopa, że chyba raz na 2 lata powinno się robić przerwę w tej pracy. Tak na rok wystarczy, żeby wrócić potem z głową pełną samych dobrych rzeczy i samych dobrych myśli. Więc droga osóbko, drogi kolego, droga koleżanko, jeżeli wiesz, że chcesz to robić albo chcesz spróbować, no to spróbuj. Rób to, serio. Po prostu to rób. Potem zweryfikujesz, czy to jesteś w stanie robić dzień w dzień, czy nie. A może jesteś w stanie się zatrudnić w jakiejś szkole językowej, czy też w jakiejś szkole weekendowej, robić to raz w tygodniu i też ci to wystarczy. To jest najlepsze, co możesz zrobić, po prostu to robić. Jeżeli to kochasz oczywiście. Bo jeżeli masz się z tym męczyć, no to nie, no to szukaj dalej po prostu. Punkt drugi to jest self-education. Własna edukacja. Co mi dało to, że stałam się nauczycielką? Co mi dało to, że stałam się lektorem i zaczęłam uczyć? Czego się nowego nauczyłam? Czy wy wiecie, jaki nauczyciel musi mieć mózg? Ja wam mówię, teza tej rozprawki jest taka. Nauczyciel jest cyborgiem. Kropka. A teraz wam to udowodnię. Dlaczego? Tylko się nie przestraszcie. Ja nie mówię, że wy to musicie umieć wszystko 1 września waszej pracy. Ja mówię, że ja to po kilku latach się naumiałam się tego i naumiem się pewnie jeszcze więcej i w tych zakresach i w różnych nowych, ale patrzcie, to jest fajne, nagle się okazuje, że jesteś w 10 różnych dziedzinach, no nie specjalistą, ale coś wiesz, a jakbyś siedział w domu, to byś tego nie wiedział, tak? Dobra, już do brzegu, dobijamy. Przede wszystkim musisz, jako nauczyciel, musisz dobrze znać zakres swojego przedmiotu, czyli w większości szkół, przynajmniej te szkoły publiczne, w większości tych szkół Wszyscy nauczyciele muszą być magistrami z danego przedmiotu. Czyli jeżeli chcesz uczyć fizyki, musisz być magistrem fizyki. Ja muszę być magistrem języka filologii angielskiej. Ktoś musi być magistrem filologii polskiej. I tak dalej, i tak dalej. Czyli już masz 5-letnie studia i już jesteś magistrem. Lub jesteś na tyle doświadczony życiowo i masz jakieś ukończone kursy, żeby uczyć w szkołach jakichś prywatnych lub językowych. Czy też uczyć w takich szkołach poszkolnych, takich wieczorowych, przygotowujących do matury na przykład i tak dalej. Czyli musisz dobrze znać swój przedmiot i zdradzę ci jeszcze jedną tajemnicę. Jeżeli dobrze znasz swój przedmiot i zaczynasz go uczyć, zaczynasz ten przedmiot tłumaczyć innym ludziom, to nagle się okazuje, że ty nic nie wiesz i musisz się tego wszystkiego uczyć od początku. I to jest bardzo fajna metoda nauki w ogóle. Próbować komuś coś wytłumaczyć. To jest trudne. Wiecie, że to jest trudne. Jeżeli masz do tego talent, jeżeli tłumaczyłeś innym ludziom albo dobrze tłumaczyłeś sobie wiele zagadnień na studiach, no to zarąbiście, ale ja w tej chwili, no dobra, niby jestem po studiach, niby po humanistycznych, ale jakbym miała w tej chwili nauczyć liczyć 7-latka. Takimi sposobami, jak uczą wychowawcy nauczania tego wczesnoszkolnego, to za Chiny bym tego nie zrobiła. Ja nie wiem, jak one to robią, te panie i być może ci panowie. Ja bym powiedziała, 1 + 1 to jest 2, nie rozumiesz tego? A oni, wiecie, wezmą jakieś piłeczki, kasztany i zobacz, jak dodasz jeden kasztanek do drugiego, to ci się zrobią nagle 2. Wiecie, nagle muszą pobudzać wyobraźnię dzieci w taki sposób. Albo weźcie, wytłumaczcie dzieciom, co to jest rzeczownik. Ale wiecie, dziecku, takiemu 7-letniemu dziecku, 8-letniemu, co to jest czasownik? Albo jak nauczylibyście dzieci dzielenia pisemnego? Nie, dzielenia, dobrze mówię, dzielenie pisemne. Kuźwa, ja nie pamiętam, jak to się robi. Ja mam od tego kalkulator w telefonie, tak? Ja już jestem takim zapyziałym, dorosłym głupkiem, zacofańcem, że to się w głowie nie mieści. A nauczyciele to robią, więc wiecie. Czyli znacie bardzo dobrze zakres swojego przedmiotu nauczania. I jeszcze potraficie go uczyć inne osoby. Super, to już jest bardzo duża wiedza. Kolejną wiedzę, którą posiadłam ja, a właściwie której się cały czas uczę, to jest coś pomiędzy psychologią, coś pomiędzy socjologią, na przykład rozpoznawanie emocji, kiedy dziecko płacze, a kiedy tylko żartuje, że płacze, albo to, że ta dziewczyna, nastolatka, zachowuje się w taki sposób. To może nie świadczyć o tym, że jest głupia i nic nie rozumie, tylko być może nie spała całą noc, bo nie wiem, tata bił mamę, albo może dzieje się w jej życiu coś tak strasznego, że ona nie jest w stanie się skupić. Wiecie, może coś dzieje się w jej życiu takiego niedobrego, a ja jako nauczyciel patrzę się na nią i myślę, Boże, ona chyba niczego nie rozumie kompletnie. Ja jej tego nie będę tłumaczyć. Kolejny raz. Czyli takie rozpoznawanie emocji, patrzenie po prostu na ludzi, obserwowanie ich i wyciąganie wniosków, rozmawianie z nimi, to na podłożu takim psychologicznym to jest bardzo dużo nauki. To wychodzi z doświadczenia. Jeżeli oczywiście oglądasz jakieś YouTubki, czytasz jakieś fajne książki na tematy takie psychologiczne, które mogą ci się przydać w nauczaniu, to super, rób to. Rób to, bo to jest bardzo potrzebne i trzeba inwestować w siebie i w taką właśnie edukację, bo to się przydaje nie tylko. Wiecie, w szkole, nie? Ale w życiu też. Kolejna rzecz to jest coś takiego etycznego, kulturowego. I to się cały czas według mnie wiąże z taką socjologią, psychologią. Ponieważ możemy mieć uczniów, którzy są różnego wyznania, którzy mogą pochodzić z różnych kultur. Albo być może ktoś będzie chciał wyrażać siebie w taki sposób widoczny, że trzeba to będzie jakoś zaakceptować. Bądź zwrócić na coś uwagę, ale to trzeba też umieć zrobić. I trzeba wiedzieć, kiedy, na ile można coś tolerować, a na ile już na przykład szkoła tego zabrania, my musimy tego przestrzegać, a może nas w ogóle to nie dotyczy i może my kompletnie tolerujemy wszystkie rzeczy i akceptujemy wszystkie rzeczy, które są tej osobie, w jaki sposób ona się wyraża i jaka ona jest. Są też różne choroby, które mogą wpływać na zachowanie dzieciaka. I nie mówię tutaj aż o autyzmie, aż o jakichś takich ADHD i tak dalej. Czasami ktoś może być osłabiony, bo ma cukrzycę i cukier, bo spadł, tak? No, ktoś może nagle stracić świadomość, bo ma atak padaczki, który nie jest taki strasznie widoczny, jak wiecie, rzucanie się całym ciałem i taka piana z ust czy coś. Nie, czasami to jest po prostu atak padaczki może wyglądać tak, że ktoś się gapi w jedno miejsce. I tyle. I to trwa chwilę. A no, trzeba mieć trochę wiedzy. Trochę to przychodzi z doświadczeniem, bo przychodzi, bo tak jest, bo mamy bardzo dużo ludzi, których spotkamy na swojej drodze, również uczniów, i każdy będzie miał swoje jakieś tam problemy zdrowotne albo i nie. Ale musimy wiedzieć, jak się zachować w różnych sytuacjach. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o własną edukację, to jest psychologia rozwoju dziecka, ale nie tylko psychologia rozwoju dziecka, ale również większych dzieci, również młodzieży. To znaczy, dlaczego właściwie ja mam w taki i w taki sposób prowadzić zajęcia z sześciolatkiem, a nie mogę tego samego zrobić z nastolatkiem? Dlatego, że mózg dziecka jest zbudowany w wieku 6 lat w taki i w taki sposób, i są metody, które stymulują naukę w taki i w taki sposób, a mózg nastolatka jest już inny, obciążony innymi stresującymi i życiowymi rzeczami, i powinniśmy trochę inaczej z nastolatkiem pracować. A poza tym, dla nastolatka obrazki będą bardzo dziecinne, może lepiej spróbować z tekstem, nie? To też musimy wiedzieć. I to wiecie, niby psychologia rozwoju dziecka to jest coś, co jest na tych wszystkich metodycznych specjalnościach, i być może mieliście z tego piątki, ale i tak trzeba tego doświadczyć, żeby zauważyć, że kurczę, w trzeciej klasie mi to działa, w drugiej mi to nie działa. No i czemu? A przecież to tylko rok różnicy. A to czasami to jest aż rok różnicy. Aż rok. Czyli po prostu w przeciągu swojego niezbyt długiego doświadczenia zawodowego muszę się uczyć, w jaki sposób przekazywać swoją wiedzę na każdym etapie edukacji, ale też w każdym wieku. Bo wiecie, bo mogę też uczyć dorosłe osoby, ale angielskiego od podstaw, od hello, nie? I kurczę, to bym mogła z nimi porozmawiać o sytuacji w Rumunii, o sytuacji politycznej w Rumunii, a tu oni jeszcze nie znają, nie potrafią się przedstawić, i też trzeba się umieć dostosować do tego. Kolejną taką edukującą rzeczą, która mnie dotknęła bardzo, ale to jest fajne, to są różne metody nauczania, różne podejścia do nauczania. Ponieważ ja jako anglistka na przykład, to jest tylko przykład, muszę wiedzieć, co to jest metoda audiolingwalna, metoda bezpośrednia, i dobrze jest je znać, wiecie? Dobrze jest je znać, dlatego że bardzo często rodzice mogą przyjść do nas i powiedzieć: hej, a dlaczego pani cały czas uczy moje dziecko metodą grammar translation, a nie uczy pani ich metodą audiolingwalną? Moje dziecko w ogóle nie potrafi mówić, potrafi pisać, nie potrafi mówić. A wy wtedy, kurde, No bo trzeba znać, trzeba się orientować, i wiecie, ja wiem, że na studiach to będzie, czy też było, i pewnie z egzaminu dostaliście piątkę albo czwórkę, ale naprawdę na egzaminach jest tak dużo wiedzy, że nie zapamiętacie wszystkiego. Ja na przykład, dopóki nie poszłam do pracy, to co z tego, że miałam z tych metod różnych piątki, zaliczałam egzaminy na najwyższe oceny i potrafiłam na temat każdej metody się wypowiedzieć, jak przyszła do mnie matka, powiedziała, że chce córkę prowadzić taką i taką metodą, a ja po prostu, ja nie miałam pojęcia, o czym ona mówi. Nie miałam pojęcia. A potem się okazało, że ja wiedziałam, o co chodzi, ale musiałam doczytać i sobie przypomnieć: Boże, rzeczywiście to było na trzecim roku, 5 lat temu, nie? Aha, trzeba być na bieżąco z takimi metodami i trzeba się samemu edukować. To znaczy, no, poszperać, poczytać o różnych ciekawych, nowych podejściach. Wiecie, że oprócz tego, że uczę się różnych rzeczy takich typowo psychologicznych, pedagogicznych, metodycznych, to uczę się też, uwaga, być człowiekiem. Serio. Uczę się tego, że trzeba mieć pewne pokłady empatii, kiedy mój uczeń ma jakieś problemy, i muszę też rozróżniać, kiedy muszę jednak postawić na pierwszym miejscu naukę, a nie uczucia tego ucznia. Chociaż oczywiście uczeń zawsze powinien być na pierwszym miejscu, ale oni to też potrafią wykorzystać i kłamać, na przykład. Więc uczę się być człowiekiem. Uczę się na przykład tolerować to, że ktoś nie odrobił pracy domowej, bo coś tam. Albo uczę się być konsekwentna wobec siebie, ale też wobec uczniów. Uczę się o sobie, Jaki mam poziom cierpliwości? Czasami wydaje mi się, że cierpliwość nie istnieje. Czasami wydaje mi się, że jestem mistrzem cierpliwości, a czasami wydaje mi się, że moja cierpliwość zależy od tego, jaki ja mam dystans do danej sytuacji. Bo jeżeli sobie coś olewam, to nic takiego. No to moja cierpliwość to nie ma miejsca, bo po co mi cierpliwość? Tak, ona jest tak ogromna, że niech się dzieje, co chce. A czasami potrafi mnie jedna mała szpilka po prostu wyprowadzić tak z równowagi i kurczę, a dlaczego tak się dzieje? Tak? Zaczynam się uczyć o sobie. Zaczynam się uczyć siebie jako człowieka i uczę się być człowiekiem po prostu, być ludzka, bo ja nie lubię być taka, że wiecie, masz zrobić to, co ja ci każę i mnie to gówno obchodzi. Nie wiem, jakoś tak lubię rozmawiać z uczniami. Jeżeli mają problem, to niech mi się wygadają, jeżeli mają taką potrzebę, niech odrobią pracę domową, niech nauczą się na kolejną lekcję. Wiecie, trochę konsekwentnie, ale trochę ludzko. No właśnie, czyli uczę się być człowiekiem. Czy ja to wnoszę w swoje życie? Nie wiem. Mam nadzieję, chciałabym. Cała empatia i takie powiązane z nią różne rzeczy, to jest bardzo duża wiedza. Może wiecie, może to nie jest taka wiedza teoretyczna, że w takiej i w takiej sytuacji powinieneś się zachować w taki i w taki sposób, ale zrozumienie jest bardzo ważne. Zrozumienie kogoś i zrozumienie siebie. To są tak skomplikowane rzeczy. Nie wiem, czy wy to czujecie. Ja czuję, że to jest bardzo skomplikowane i w tej chwili brakuje mi słownictwa na to. Ale no dobra, przejdźmy dalej. Technologia. Technologia, Boże. Wiecie co? Pamiętam, jak dostałam swoją pierwszą pracę w szkole językowej i miałam obsługiwać tablicę interaktywną, z którą nigdy wcześniej nie miałam do czynienia. I wiecie co? Ja nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Ja nie potrafiłam tego obsługiwać. Dobrze, że mi dzieci pokazały, że wystarczy na pilocie, tak jak na telewizorze, włączyć czerwony przycisk i to wystarczy. A reszta to jest po prostu pulpit. Tak jak na komputerze. Ale z technologią musimy być za pan brat, proszę państwa. Musimy umieć obsługiwać, uwaga, magnetofon. Aha! Kasety! Czasami są kasety albo płyty CD, a nie, że tylko laptopy i laptopy i komputery, te wszystkie takie. Nie! Trzeba też i magnetofon umieć obsłużyć, albo jakiś dyktafon, jeżeli rozmawiamy z dziećmi i chcemy to nagrać i im puścić jeszcze raz. No i komputery musimy umieć obsługiwać. I jakieś tam, wiecie, wyświetlacze, projektory, tablice interaktywne. Magiczne dywany i nie wiem, i wiele, wiele innych, które mi w tej chwili nie przychodzą do głowy. Musimy być na bieżąco z różnymi aplikacjami, jakieś Quizlety, Kahooty i tak dalej. Musimy umieć się nimi obsługiwać, bo dziecko ci pójdzie do innej szkoły i tam to będzie, a u ciebie nie. Aha, i już stajesz się wtedy do tyłu. Non progredi est regredi. Jak nie robisz kroku do przodu, to się cofasz. I taka jest prawda. Nigdy nie stoisz w miejscu. Jeżeli stoisz w miejscu, to znaczy, że się cofasz. Kolejną rzeczą, której ja się uczę i trochę się nauczyłam, a trochę nie, myślę, że tego się nigdy nie nauczę do końca, ponieważ jestem bardzo chaotyczna, to jest zarządzanie sobą i swoim czasem. Tak, zarządzanie, bo wiecie, nauczyciel ma bardzo dużo na głowie, tak naprawdę, i trzeba potrafić zarządzić tym, jak wygląda lekcja. Na przykład, jeżeli mam 45 minut lekcji, to muszę zorganizować ją tak, żeby zrobić i mówienie, i czytanie, i słuchanie, i czytanie ze zrozumieniem, i gramatykę, i słownictwo, i to wszystko w 45 minut, a jeszcze w tym czasie muszę wystawić jakąś ocenę, sprawdzić pracę domową, zadać pracę domową, powtórzyć, bla, 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 bla. I to, wiecie, zarządzanie tym wszystkim to jest skomplikowana sprawa. I zarządzanie sobą, zarządzanie swoim czasem wolnym, no bo jako nauczyciel twój czas wolny czasami będzie spędzany w szkole, albo twój czas wolny to będzie sprawdzanie sprawdzianów i zeszytów w domu. Trzeba umieć tym zarządzać. Więc myślę, że zarządzanie sobą, swoim czasem, swoimi aktywnościami jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne, żeby się tego nauczyć. Jeżeli już jesteśmy przy zarządzaniu, no to również uczę się tego, w jaki sposób zarządzać grupą ludzi. Halo, ja jestem administratorem klasy, w której w tej chwili mam lekcję. Muszę umieć zarządzać ludźmi, muszę wiedzieć, którego ucznia jak posadzić, w jakiej ławce, żeby to nie przeszkadzało w całej grupie. Muszę wiedzieć, jak którego ucznia zapytać, żeby dobrze było, żeby odpowiedział, żeby się nie bał. Muszę wiedzieć, w jaki sposób rozmawiać z tymi dziećmi, z tymi ludźmi. Muszę wiedzieć, w jaki sposób z nimi współpracować, w jaki sposób tworzyć grupy, brainstormy i te inne takie. Czyli nie dość, że zarządzam sobą i swoim czasem, to jeszcze muszę umieć zarządzać ludźmi, którzy są, z którymi pracuję, z którymi współpracuję. Czyli jestem administratorem tych ludzi. Jeżeli już pozarządzałam tymi wszystkimi ludźmi, no to powiem wam, że jest jeszcze jeden obszar, w którym ja się edukuję cały czas i nie wiem, czy można się edukować w kreatywności, ale myślę, że moja kreatywność się bardzo rozwija, z tym, że nie wolno jej popuścić, to znaczy trzeba cały czas coś wymyślać, żeby ta kreatywność nie przestała być po prostu razem z tobą. Wiecie, jak czasami nauczyciel weźmie kijek albo szklankę, albo jakieś kółeczko, kwadracik i jest w stanie nagle, ad hoc, stworzyć grę do tego, albo zrobić zadanie z dziećmi tym, albo wytłumaczyć na podstawie tych dwóch dziwnych przedmiotów coś skomplikowanego. I to jest właśnie kreatywność. Wiecie, jeżeli zrobisz to pierwszy raz, to drugi, trzeci i dziesiąty, to już to zrobisz z pamięci, to będzie to już twoja udoskonalona metoda, ale czasami wpadniesz na coś takiego za pierwszym razem i Boże, skąd to się wzięło? Nie wiem, no z twojej kreatywności, po prostu, bo jesteś kreatywnym człowiekiem. Myślę, że każdy, kto aspiruje na nauczyciela, jest w jakiś sposób kreatywny i ma bardzo dużą wyobraźnię, a przynajmniej powinien mieć. Słuchajcie, nawet teatr improwizowany, jeżeli słyszeliście kiedykolwiek o tym, nie wiem, czy mieliście kiedykolwiek do czynienia z tym, ale nauczanie to jest też teatr improwizowany. Czy wy wiecie, jak wy musicie improwizować czasami, żeby coś dzieciom wytłumaczyć? Czy wy wiecie, jaką wy musicie czasami szopkę odstawić, małpę z siebie zrobić, żeby dzieci zrozumiały, o co wam kurde kaman? Tak więc podsumowując, rozwijam swoją kreatywność i wymyślam gry i zabawy. Tak to się dzieje. Kolejna rzecz to są warsztaty, ciągłe szkolenia, podyplomówki i kursy. Słuchajcie, jako nauczyciel będziecie robić tego, jako nauczyciele będziecie robić tego mnóstwo. Co chwilę jakieś szkolenie z czegoś tam, z obsługi czajnika też może być. Co chwilę jakaś podyplomówka. Co z tego, że jestem nauczycielem angielskiego? Przecież mogę sobie zrobić podyplomówkę z matematyki, z WF-u, z fizyki, z biologii i jeszcze jakąś oligofrenopedagogikę, a może jeszcze jakąś terapię pedagogiczną, a może jeszcze na przykład administracja szkolna, czyli jak zarządzać szkołą i w ogóle jeszcze pedikur. Po czemu nie? Bardzo dużo będziecie się uczyć sami z takiego trochę przymusu. No nikt wam nie każe robić podyplomowo czegoś tam, ale być może będzie taka sytuacja, że będziecie musieli, bo na przykład nie będziecie mogli utrzymać swojego etatu w szkole. Będziecie potrzebowali dodatkowych godzin, na przykład ucząc innego przedmiotu. Odnośnie tych wszystkich kursów, szkoleń, podyplomówek, mogę wam jedno poradzić. Czerpcie z tego jak najwięcej. Nie olewajcie sobie, błagam, bo to jest tylko strata waszego czasu i waszych pieniędzy prawdopodobnie. Jeżeli już idziecie na jakiś kurs, to nie róbcie tego na odwal, tylko przeczytajcie, skupcie się. Na pewno zawsze i wszędzie są jakieś rzeczy, o których jeszcze nie wiedzieliście, które jeszcze mogą was w czymś dokształcić. No i jeżeli czegoś się nauczysz, to wprowadź to w swoje życie, w swoją pracę, bo to, że ty wiesz, że możesz w taki i w taki sposób utrzymać dyscyplinę, ale nie będziesz z tego korzystał kompletnie na swoich lekcjach, no to po co ci taka wiedza? Właśnie najważniejsze jest to, że jeżeli o czymś przeczytasz, czegoś się nauczysz, to trzeba to wdrażać. Jak się czegoś naucz, to wdrażaj to w swoje życie. Jeżeli wiesz, że nie wolno jeść słodyczy, to wdrażaj to w swoje życie. Żeby nie wiem, jak bardzo straszne to było. Kolejną rzeczą, którą się nauczyłam, a właściwie cały czas się uczę, to jest obsługa pakietu Office. Microsoft Word, Excel. Jezu, czy wy potraficie obsługiwać tabelki w Excelu, bo ja jeszcze nie potrafię. Prezentacje na PowerPoint. Jak zrobić rewelacyjną prezentację na PowerPoint? Wiecie, że ja się musiałam uczyć latami i robić po prostu mistrzowskie prezentacje latami, żeby się o sobie i o tym wszystkim dowiedzieć, że naprawdę wystarczy białe tło, czarne literki, czytelna czcionka i twoje gadanie i żadne ozdobniki, żadne przejścia slajdów, żadne pierdoły nie są potrzebne, tylko ty i czysta treść. Jezu, abym miała jedno zdanie na slajdzie i już pierdacza na ten temat. Dzienniki elektroniczne też trzeba umieć uzupełniać. Każda szkoła ma inny dziennik elektroniczny, czasami się powtarzają, czasami się nie powtarzają. No i to też trzeba umieć obsługiwać. Ponieważ jesteś nauczycielem, prawdopodobnie jesteś nerdem, albo będziesz nerdem, a nawet jeżeli nie jesteś nerdem, to podejrzewam, że czytasz bardzo dużo książek, więc ja jako nauczyciel staram się czytać książki metodyczne, staram się czytać książki na tematy, które mnie interesują, jeżeli chodzi o mój samorozwój, i staram się czytać książki, które nie mówią nic na temat samorozwoju i metodyki, bo już czasami mam dość. I czytam kryminały, na przykład Remigiusza Mroza. Muah, kocham go. Jeżeli czytasz tysiące książek, to jesteś oczytany, ale to nie tylko o książki chodzi. Ponieważ wyszukujesz różnych informacji, ponieważ jesteś na różnych forach, udzielasz się bądź nie, ale dużo czytasz takich właśnie rzeczy, to jesteś też zorientowany w świecie. Niektóre sam sobie selekcjonujesz informacje, które do ciebie przychodzą, a przynajmniej rób tak, po prostu selekcjonuj informacje. Wiecie, mi nie jest potrzebna informacja, że w Poznaniu na jakiejś ulicy znaleziono zdechłą żabę, tylko mi jest potrzebna na przykład informacja, że królowa brytyjska wydała jakiś dekret, albo że w Ameryce Donald Trump zrobił i powiedział to i to i to, i to zagraża na przykład temu i temu, i wtedy mogę jakąś debatę na lekcji podnieść na ten temat, bo o tym mówią wszyscy, a to się trochę tyczy anglojęzycznego kraju, a to się tyczy angielskiej kultury, a to się tyczy mojego przedmiotu. Ja to jakoś tam powiążę, czyli robi się człowiek taki trochę oczytany, zorientowany z tym, co się dzieje na świecie. No nie będę wiedziała o wszystkim wszystkiego, ale będę wiedziała więcej, niż jakbym nie uczyła. Ostatnią rzeczą, jeżeli chodzi o własną edukację w byciu nauczycielem, jest biznes. I jeżeli chodzi o biznes, to mówię tutaj o tych nauczycielach, którzy po prostu prowadzą, zaczynają, startują z własnymi działalnościami. To, co taki nauczyciel, to, co taka osoba w ogóle planująca założyć własną firmę, musi wiedzieć na temat księgowości, praw, obowiązków, zakładania firmy i tak dalej, to jest ogrom wiedzy, naprawdę, i bardzo dużo się z tego uczymy. Poza tym, jeżeli chcesz się rozreklamować, no to musisz się orientować w różnych strategiach marketingowych. No hello! I nagle, kurczę, strategie marketingowe, co to jest w ogóle? No to jest reklamowanie siebie tak naprawdę, promowanie swojej marki, a właśnie jeszcze budowanie własnej marki, promowanie własnej osoby. W jaki sposób promować się dzięki social mediom i w jaki sposób prowadzić social media, żeby wszyscy ze mną tutaj byli i żeby nikt nie odchodził, i żeby wszyscy mnie czytali, i żeby wszyscy mnie kochali, i żebym w ogóle była taka popularna, żeby tylko wszyscy przychodzili do mnie i dawali mi współpracę i w ogóle, żebym była taka sławna, żebym tylko cash, 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 nauka, 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 nauka. Wiecie, jaki to jest ogrom wiedzy? Kiedy macie to wszystko, co do tej pory powiedziałam, a tego było około 15 podpunktów, i jeszcze ten biznes dochodzi, jeżeli jesteście w ogóle zainteresowani, bo możecie być nauczycielami, którzy uczą w szkole i mają biznesy gdzieś, nie? Ale jeżeli ktoś chce wystartować z własną działalnością i uczyć we własnym zakresie, własnym stylem, no to musi założyć na przykład działalność gospodarczą, żeby to wszystko było legalne. No i co wtedy? No i wtedy się zaczyna kolejna studnia, do której trzeba wpaść. Trzeba się dokładnie z nią zapoznać, trzeba się drapać, drapać i drapać coraz wyżej. Wdrapywać, a nie drapać. Tymiż argumentamiż udowodniłam, że nauczyciele są cyborgami. Ach, jeszcze powinnam wspomnieć o tych wszystkich torbach, które ze sobą noszą i w jaki sposób w ogóle taka drobna dziewczynka, nauczycielka jest w stanie ze sobą przynieść laptopa, trzy torby, własną torebkę, magnetofon, pudełko z magicznymi rzeczami, telefon w zębach i idzie. I wszystkie schody zaliczy. Ten martwy ciąg to jest, wiecie, to jest słabizna. Martwy ciąg to jest słabizna przy tym, co czują te biedne nauczycielki obładowane własnymi materiałami. Dlaczego warto być nauczycielem? Punkt numer trzeci. Wiem, że zabrzmi to trochę patetycznie i trochę no hello, ale wszyscy to wiedzą, albo nie, ale jeżeli jesteś nauczycielem, to zmieniasz życie swoich uczniów. Tak, zmieniasz życie swoich uczniów, serio. Ja uważam, że masz trzy wpływy na swoich uczniów. Pierwszy wpływ to jest taki, że wpływasz na nich, ponieważ uczysz ich nowych rzeczy, bo uczysz ich nowego przedmiotu. Ja uczę moich uczniów języka angielskiego, więc uczę ich porozumiewać się w krajach anglojęzycznych i w różnych obcych krajach, a nawet porozumiewać się po angielsku we własnym kraju. Uczę ich kultury tego języka, tradycji danych krajów i tak dalej. Potrafią się zachować, więc zmieniam ich tak jakby wizję. No i tak sobie pomyślicie teraz, no dobra, ale to jest logiczne, oni po to chodzą do szkoły, żeby się tego nauczyć. No i oczywiście, macie rację, ale myślę, że to jest warte podkreślenia. Natomiast jeżeli chodzi o drugi styl, czy drugi wpływ, masz wpływ na uczniów swoim zachowaniem. Bo jeżeli jesteś na przykład pasjonatem, no nie wiem czego, wspinaczek górskich, no to być może będziesz o tym opowiadał gdzieś tam pomiędzy lekcjami, być może będziesz pokazywał dzieciakom swoje zdjęcia, być może znajdą cię gdzieś tam na Facebooku, będą cię obserwować i będą brać z ciebie przykład. I to nie chodzi o to, że jeju, ja będę chciała tak samo jak ten pan od WF-u wspinać się po górach. Nie, to nie o to chodzi, ale wiesz, promujesz sport w jakiś sposób, tak? Promujesz pasję, promujesz jakąś taką odwagę trochę, promujesz to, że można robić coś poza nauczaniem, że nie jesteś tylko nauczycielem, który 24 godziny na dobę spędza w szkole i myśli tylko o szkole, ale masz swoje zarąbiste życie, bo masz jakieś hobby, bo masz jakąś pasję i kochasz to robić i wiecie, jak to jest, jak się słucha ludzi, którzy mówią o czymś z pasją. Na moich studiach, nasz pan od biznesu, od angielskiego w biznesie, pomimo tego, że nas to kompletnie nie interesowało i myśmy mu to o tym otwarcie powiedzieli, on to otwarcie zaakceptował, to on tak mówił o giełdzie, że ja po prostu do tej pory mam serduszka w oczach, jak na niego, jak sobie o nim pomyślę. Bo on był wspaniałym człowiekiem i był w tym tak zafascynowany. On mówił takimi pięknymi słowami o tym, że no po prostu, wiecie, serduszko mi się krążyło z tego powodu. To było piękne. I jeżeli ty jako osoba masz jakąś pasję, masz jakieś hobby, a jeszcze jakby ta matematyka, którą uczysz, była twoim hobby i potrafiłbyś o tym tak mówić, że wszyscy by się w ciebie wpatrywali jak w obrazek, no to zarąbista sprawa. Poza tym masz też wpływ na to, w jaki sposób reagujesz na różne sytuacje. Czy jesteś nerwowy i kopiesz się z innymi uczniami, czy potrafisz zachować spokój i rozwagę, wiecie, spokój, rozwaga, opanowanie to cechy mistrza, czy potrafisz obrócić wszystko w żart i jakoś to ujdzie, nie? To też ludzie, to znaczy też uczniowie patrzą na to, zwracają uwagę na to, w jaki sposób ty się zachowujesz. Zresztą uczniowie powinni też potrafią też testować. Czyli właściwie tak jak każdy influencer, a właśnie, ty jako nauczyciel jesteś influencerem. Naprawdę. Pomyśl sobie, jeżeli jesteś nauczycielem, który totalnie akceptuje, toleruje to, że na tym świecie chodzą homoseksualiści i nie będziesz wygadywał, że co to za jakaś choroba psychiczna, no to twoi uczniowie również zwiększą swój zakres tolerancji na takie rzeczy. Sorry, że podałam przykład akurat homoseksualistów, ale zauważyłam, że to jest wciąż duży problem, na przykład w rodzicach i dzieci cały czas potrafią wyzywać się od pedałów i lesbijek, zamiast traktować to jako normalne. Bo to jeszcze w naszej kulturze niestety nie jest normalne, w naszym podejściu. Przykro się o tym mówi, ale to nie o tym chciałam dzisiaj mówić. Chciałam jeszcze dorzucić ten trzeci wpływ. Trzeci wpływ to jest zły wpływ. Bo możesz mieć też zły wpływ na uczniów. Możesz mieć dramatyczny wpływ na swoich uczniów. Słyszałam o takich przypadkach, że przez jakiegoś nauczyciela ktoś się powiesił. Słyszałam, że ktoś przez nauczyciela wpadł w depresję. Wiecie, że ja osobiście miałam takiego nauczyciela, którego na tyle się bałam w młodych latach, że kiedy mam jakiś taki stresujący okres w swoim życiu, to mi się właśnie ta osoba śni. Pomimo tego, że ja w tej chwili nie traktuję tej osoby tak, żebym się jej bała, tak, żebym bała się do niej podejść, wręcz przeciwnie, bardzo ją traktuję w mojej głowie po macoszemu, natomiast miała na mnie taki wpływ, że ja, jak się denerwuję, stresuję czymś, to mi się śni, że ja stoję u tej osoby przy tablicy i nic. I nie mogę. Czyli to gdzieś jeszcze we mnie siedzi. Ja potrzebuję terapii! Być może znęcacie się nad swoimi uczniami, a nawet nie wiecie o tym, bo nikt wam tego nie powie, że co ty w ogóle wygadujesz, jak ty się zwracasz do kogoś, nie? Ciężko to samemu czasami tak ogarnąć. Trzeba się zreflektować nad swoim zachowaniem, nad swoim słownictwem. No właśnie, i to jest to, o czym mówiłam, że uczę się być człowiekiem. Czyli masz trzy wpływy na uczniów i staraj się, żeby to były jak najlepsze wpływy, żeby to nie były te złe wpływy. Żebyś nie dawał złego przykładu jako nauczyciel, tylko żebyś dawał przykład na tyle dobry, na ile jesteś w stanie z siebie wydobyć jako dobry człowiek. Dlaczego warto być nauczycielem numer 4? Pomagasz swoim uczniom, naprawdę pomagasz. Nie tylko dlatego, że ich nauczysz czegoś i dzięki tobie będą potrafili obliczyć podatek później, albo będą potrafili napisać list do cioci w Ameryce, ale wiesz, możesz pomagać im osiągać sukcesy. Być może dzięki tobie, dzięki twojej nauce, ktoś w tej chwili otwiera firmę. Być może to dzięki tobie ktoś stał się wolontariuszem. To przecież to jest sukces. W tej chwili ja uważam, że bycie wolontariuszem to jest odwaga, sukces i po prostu chwała takim ludziom za to, że nimi są, że pracują, że pomagają innym ludziom kompletnie za darmo. Wskazujesz drogę uczniom, czasami mniej lub bardziej świadomie. No i jesteś odpowiedzialny za sukcesy uczniów. No za porażki też możesz być, ale jeżeli przygotowujesz swojego ucznia do konkursu historycznego i on zajmuje pierwsze miejsce w Polsce, no to cholera, dlaczego on zajął pierwsze miejsce w Polsce? Bo jest zarąbiście mądry, ale przede wszystkim miał nad sobą nauczyciela, który go odpowiednio pokierował, nauczył, wytłumaczył i był przy nim, bo też ważne, żeby być. To jest ogromna wartość, że pomagasz tym swoim uczniom. Ach, jeżeli chodzi o pomoc, to pamiętaj, że powinieneś pomagać uczniom swoim również w tych złych momentach. No przede wszystkim w tych złych momentach. Wiecie, że uczniowie, tak jak każde inne dziecko i każdy inny człowiek dorosły, mają swoje problemy i mogą mieć problemy w domu. Mogą mieć rodziców alkoholików, rodzeństwo narkomanów, przyjaciółkę, która ma depresję. Sami się mogą ciąć, mogą sobie nie radzić z wieloma rzeczami, a my jako nauczyciele powinniśmy być wtedy. Powinniśmy obserwować podejrzanych takich uczniów, którzy się zaczynają zachowywać podejrzanie. Z tym, że ja nie mówię, że zaczynają być przestępcami, tylko nie wiem, może ktoś się nagle zamknął w sobie i nie chce wyjść z tej swojej piwniczki. Może jakiś uczeń na tyle wam zaufa, że wam się zwierzy z tego, co się dzieje i wiecie, i wtedy wy już nie jesteście nauczycielami. Tylko jesteście ludźmi, którzy nagle mają uczucia, nagle zaczynają przeżywać problemy swoich uczniów. Jasne, że trzeba się zgłosić do pedagoga szkolnego, do psychologa szkolnego, do dyrektora. To są osoby, które są odpowiedzialne za pomoc takiemu uczniowi, ale z problemami. Ale ty też możesz to zrobić, na ile twoje kwalifikacje ci pozwalają, na ile twoje wyczucie sytuacji pozwala i na ile chcesz to zrobić, to możesz pomóc, możesz być przy tym uczniu, możesz go wspierać. Jestem pewna, że jeżeli pomożecie takiemu uczniowi, który ma ogromne problemy i będziecie przy nim, taki człowiek będzie wam wdzięczny do końca życia. I jestem święcie o tym przekonana, że taki człowiek to doceni. Naprawdę. Możesz stać się pewnego rodzaju przyjacielem dla swojego ucznia. Wsparciem, oparciem, no, podparciem wszystkim tym, czego uczeń w danej chwili potrzebuje, a ty jesteś w stanie mu dać. Dlaczego warto być nauczycielem numer 5? Bo jesteś odkrywcą, discoverer. Możesz odkrywać. Odkrywasz różne naukowe ciekawostki na temat swojego przedmiotu. Odkrywasz różne nowe fakty. Odkrywasz siebie. Uczysz się siebie jako człowieka. Uczysz się siebie i wiesz, na ile sobie możesz pozwolić gdzieś tam. Uczysz się tego, jakie masz pokłady cierpliwości i który uczeń jest ci w stanie to zepsuć i jak powinieneś go unikać na przykład. No, zdarzają się takie sytuacje. Nie ma w tym nic okrutnego. Ty też jesteś człowiekiem, drogi nauczycielu, to też masz swoje uczucia i też masz swoje granice, więc nie obwiniaj się za to, że wiesz, że możesz kogoś nie lubić na przykład. Odkrywasz, jacy są ludzie i uczniowie. Jacy oni potrafią być. Może się okazać, że uczeń, którego ty bardzo lubiłeś, bardzo dobrze traktowałeś i szanowałeś, cię okłamał. Albo odwrotnie, że nauczyciel, którego ty miałeś za jakiegoś małego kryminalistę, okaże się bardzo dobrym człowiekiem, tylko jest zagubiony. Albo nauczysz się, kiedy uczniowie kłamią. Albo się nie nauczysz, bo kłamią tak dobrze, że nie jesteś w stanie tego rozpoznać. Ale odkrywasz bardzo dobrze, odkrywasz w sobie, jak możesz sobie poradzić z daną sytuacją, bo doświadczenie cię zleje tak po dupie. I to nie będzie te przyjemne lanie po dupie, tylko to będzie takie boli. Dlaczego warto? Punkt 6. Wiesz, że jako nauczyciel możesz sobie tak naprawdę samemu wybrać ścieżkę swojej kariery, bo nam generalnie nauczyciel kojarzy się ze szkołą. I jeżeli chcesz iść do szkoły i uczyć na warunkach publicznej szkoły w państwowym polskim systemie edukacji, no to super, no to idź i ucz. Pracuj na takich warunkach. Ale jeżeli dalej chcesz być nauczycielem, a nie chcesz pracować w polskim systemie edukacji, no to możesz to robić zupełnie inaczej. Możesz wymyśleć swoją metodę, albo pójść do prywatnych szkół, które są prowadzone według jakiejś tam metody, która ci się podoba, albo możesz uczyć w zupełnie innym kraju, gdzie są zupełnie inne warunki, inni ludzie. Możesz założyć własną działalność i uczyć według tego, tak jak ty to sobie wyobrażasz, tak jak tobie to pasuje. Możesz pójść do szkoły prywatnej, do szkoły publicznej, do szkoły językowej, możesz uczyć na studiach, a możesz uczyć przedmiotów zawodowych dorosłych ludzi, albo uczyć śpiewania małych dzieci. Małym dzieciom? Małych, uczyć małych dzieci, małe, uczyć małe dzieci śpiewania. O, chyba tak będzie dobrze. I sam sobie to możesz wybrać. I to nie jest tak, że musisz być nauczycielem w szkole podstawowej i zdechniesz tam pod ławką z dziennikiem w ręku. Nie! Możesz uczyć tak, jak to sobie wymyślisz, a w tej chwili, wiecie, mamy cały czas takie nowoczesne czasy, tak? Wszystko jest takie nowoczesne. Teraz każdy ma swoją drogę i nią idzie. I ty też możesz. Możesz wybrać sobie własną ścieżkę kariery, własny sposób nauczania i wszystko będzie dobrze. Proszę Państwa, mamy ostatni punkt, który trochę będzie może smutny. Nie wiem, sami to ocencie. Moim ostatnim punktem, dlaczego warto być nauczycielem, Czy warto? Dlaczego warto? Czy ja go powinnam w ogóle o nim mówić? Tak, powiem, bo uważam, że to jest bardzo ważna sprawa, pomimo tego, że może nie jest zbyt optymistyczna. Jesteś na tyle wykształconym człowiekiem, masz tak dużo wiedzy w tej chwili jako nauczyciel, że jeżeli czujesz, że jesteś wypalony, to możesz zrezygnować z tego. A twoje kwalifikacje są w stanie znaleźć ci inną pracę. Twój otwarty umysł jest w stanie nauczyć się nowych rzeczy, które cię interesują, i możesz pracować jako zupełnie inny człowiek niż akurat nauczyciel. Serio. I nie bój się tego. Nie bój się zrezygnować, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli twoje ciało i twój umysł po prostu krzyczą i płaczą i wyrywają się już pazurami z ciebie. Możesz zrezygnować z bycia nauczycielem, nie musisz siedzieć 40 lat w jednej szkole w tej samej klitce z tą samą świtą. Możesz zrezygnować i możesz pójść do pracy zupełnie w inne miejsce. Nie musisz myśleć, że oj, ale ja mam łatkę, że jestem nauczycielką i jak pójdę pracować do Biedronki na kasę, to będą się ze mnie śmiać, że rangą spadłam. Guzik, prawda, to nie te czasy. Przestańmy w ogóle tak myśleć, że są zawody większej rangi lub mniejszej rangi. No, nie wiem, to możemy się chyba tylko z prezydentem równać albo z królową Wielkiej Brytanii. No, proszę was. Jeżeli masz ochotę pracować w Biedronce na kasie, no to idź i tam pracuj. Zresztą słyszałam, że tam są niezłe zarobki. Ale i zapierdol niezły. Było do tej pory tak, że o Jezu, jak jesteś nauczycielką, to już jesteś nauczycielką do końca życia. Oj tam, oj tam, oj tam, oj tam. A może ja jestem lektorem? Nie, nie możemy tak się ograniczać. Jeżeli mamy ochotę robić coś innego, to róbmy to, co nam się podoba akurat w tym momencie. Dużo tego było, nie? Naprawdę dużo. Dużo wartości, dużo fajnych rzeczy wynika z bycia nauczycielem. Jakbym tak miała podsumować, to owszem, nauczyciele są cyborgami, bardzo niedocenionymi cyborgami. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że naprawdę nie musicie wszystkiego umieć od razu. Wiem, że już o tym wspominałam. Tego wszystkiego nauczycie się z czasem. Dużo tego było, ale jestem bardzo ciekawa, jakie są wasze wartości, jakie są wasze plusy bycia nauczycielem. Drodzy nauczyciele, zwłaszcza ci doświadczeni, błagam was, proszę was, powiedzcie, jakie wy odnajdujecie plusy swojej pracy. Koniecznie powiedzcie tym młodym, zaczynającym, niepewnym nauczycielom, jakie widzicie plusy? Nie mówmy teraz o minusach, a na minusy przyjdzie czas. W tej chwili chcę wiedzieć, jakie widzicie plusy, dobre strony, wartości tego, że jesteście nauczycielami. Dlaczego można się tym pochwalić i dlaczego to jest takie fajne? A ja ze swojej strony jeszcze bardzo bym chciała wspomnieć, że podcast Nauczyciel Fajny Ziom jest to podcast prowadzony w ramach bloga Pateaching, pateaching.pl. Jest to blog Pokręcona Edukacja, ponieważ prowadzę go ja, Pokręcona Patrycja. Głównie możecie tam znaleźć różne porady, przykładowe lekcje, pomysły, inspiracje i takie moje strumienie świadomości na różne tematy związane głównie z edukacją. Koniecznie obserwujcie mnie na Instagramie. Na Instagramie jestem również pod nazwą Pateaching, ale możecie również wpisać moje imię i nazwisko Patrycja Bubiłek i też powinnam się wyświetlić. Koniecznie jeszcze zajrzyjcie do mnie na fanpage'a, tam też Facebook ukośnik Pateaching, z tym, że przez dwa i, Pateaching. No i oprócz tego będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie mi komentarz pod tym podcastem, na przykład na platformie YouTube, ponieważ tam też jestem. Wystarczy wpisać w YouTube Nauczyciel Fajny Ziom, lub na SoundCloudzie, lub na Spreakerze. Mam nadzieję, że już niedługo iTunes też mnie wpuści, tak żebyśmy mogli się porozumiewać. Bardzo ważny jest feedback. I na temat feedbacku będę mówić jeszcze w moich podcastach. Na pewno przygotuję o tym odcinek, ale tak w skrócie chciałabym wam powiedzieć, że jako nauczyciele powinniście się uczyć
dawać informację zwrotną i możecie to poćwiczyć na mnie i możecie po prostu wygrzebać mnie gdzieś, jakieś moje konto na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, na Spreakerze, na SoundCloudzie albo nawet na mojej stronie, z tym, że nie mam jeszcze w tej chwili komentarzy pod podcastami i możecie mi powiedzieć, co o tym myślicie, jakie są wasze doświadczenia. Słuchajcie, to jest ważne, bo musimy się wspierać jako nauczyciele. I dziękuję wam dzisiaj za wasz poświęcony czas na słuchanie tych moich wywodów i widzimy się w następnym podcaście już niedługo, nie wiem kiedy, ale było miło, ciao!